nas na weszło.fm.
Monika Wądołowska, Daniel Ciechański, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w temacie dnia, w zasadzie tematy dwa, mecze eliminacyjne naszych polskich drużyn, a także porozmawiamy o zaskakującej porażce Polek w eliminacjach Mistrzostw Europy Kobiet 2021. Dziś w programie połączymy się m.in. z Marcinem Drajerem, piłkarzem i wychowankiem Lecha Poznań, Bogusławem Leśnodorskim, byłym prezesem Legii Warszawa, Michałem Zichlarzem, dziennikarzem sportu interia.pl oraz Asią Tokarską, byłą reprezentantką Polski i komentatorką.
No, witam Państwa serdecznie. Znowu spotykamy się w okolicznościach miłych, bo tak powiem, że mamy trzy zespoły w eliminacjach europejskich pucharów, więc jest to powód do zadowolenia, bo nigdy we wrześniu jeszcze nie mieliśmy trzech ekip, więc to tak pół żartem, pół serio. A my mamy już pierwszego na naszego gościa. Witamy pana Marcina Drajera. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Proszę mi tak na początku powiedzieć, jak nastroje po derbach Poznania, gdzie po 25 latach spotkał się Lech Poznań z Wartą Poznań.
No, w Poznaniu serca rozdarte, no bo mamy dwa zespoły, które reprezentują dzisiaj nasze miasto na najwyższym poziomie rozrywkowym. Bardzo blisko było do podziału punktów, natomiast no Lech w końcówce no jakby pokazał się z lepszej strony i wykonując rzut karny przechylił szale na swoją korzyść, co na pewno dla niebieskich jest bardzo korzystne, no bo te punkty są im potrzebne, troszeczkę punktów pogubili w pierwszych trzech spotkaniach, dlatego każda teraz pula, pełna pula w każdym kolejnym meczu jest naprawdę na wagę złota, mając na uwadze to, że Lech no chce grać o najwyższe cele w tej lidze. Natomiast no, Zieloni no, przegrywają kolejne spotkanie, są ostatnim zespołem dzisiaj w tabeli, więc te punkty też im są potrzebne. Natomiast no, nikt nie zakładał przed tym derbowym spotkaniem, że Warta jakiekolwiek punkty z Lechem zdobędzie. Była bardzo blisko, natomiast no, finał jest taki, że niestety nie udało się zapunktować w żaden sposób i no, muszą szukać punktów jakby w kolejnych meczach no, swoich ligowych.
A czy paradoksem jest fakt, że Lech zagrał najsłabsze spotkanie w tym sezonie, a zdobył 3 punkty?
Zgadza się. No Lech jakby w tym meczu z Zielonymi no zagrał najsłabsze spotkanie w tej rundzie. Skuteczność też nie była jakby silną stroną. Do tej pory Lech bardzo skutecznie i bardzo efektownie pokonywał swoich rywali. No troszeczkę inaczej to wyglądało w ostatnią niedzielę, natomiast no najistotniejsze jest to, co mówiłem, że te 3 punkty jest jakby najważniejsze w tym spotkaniu. No i dzisiaj nikt już tak naprawdę nie myśli, czy nie wraca jakby z powrotem do meczu derbowego, tylko już dzisiaj cały Poznań żyje najbliższym meczem, który już za chwileczkę rozpoczyna się na Cyprze i miejmy nadzieję, że Lech tym razem no, dobrą piłką, dobrym stylem przejdzie do kolejnej rundy tych eliminacji.
A czy właśnie piłkarze mogli mieć w podświadomości już ten środowy mecz, dlatego taka nie inna dyspozycja, bo wiemy, że zazwyczaj przy polskich zespołach te mecze około pucharowe no, nie są najlepsze.
To znaczy nie rozważałbym w tych kategoriach, że byli myślami już przy środowym meczu pucharowym. Na pewno też nie pomogło im fakt, że no, grali zespołem jakby ostatnim tabeli. No, derby jakby też ich motywowało do dobrej gry, natomiast nie rozważałbym tego w kategorii myślenia już o kolejnym meczu. Natomiast jedna rzecz jest taka bardzo istotna, no bo rzadko się spotyka, żeby rozegrać mecz za meczem w tak krótkim odstępie czasu. Mam tutaj na myśli ten mecz z Wartą Poznań, który odbywał się w niedzielę o godzinie 17:30, a już dzisiaj Lech gra europejskie puchary. No, gdzieś ten jeden dzień no jest jakiś taki naprawdę w moim odczuciu bardzo, bardzo znaczący, no bo nie przypominam sobie, żeby polska drużyna, czy przede wszystkim Lech, grał mecz ligowy i trzy dni później już musiał się jakby zmierzyć w meczach pucharowych, mówimy tu o lidze Europy, więc tutaj to na pewno było jakby w głowach trenerów i sztabu, jak tutaj to wszystko zaplanować, żeby to miało ręce i nogi. Co ciekawe, Lech już w poniedziałek udał się do Cypru, żeby też troszeczkę się zaklimatyzować. Wiadomo, że tam troszeczkę warunki są zgoła inne niż u nas dzisiaj w kraju. No, czy może dużej różnicy nie ma, ale na pewno ta temperatura jest tam dużo wyższa. Dlatego myślę, że to jest też taki aspekt bardzo istotny. Natomiast bardzo krótki odstęp czasu pomiędzy zakończonym spotkaniem niedzielnym a dzisiejszym, który o godzinie 18 naszego czasu rozpocznie się na Tyrcze.
No tym bardziej, że pamiętajmy, że mamy cały czas te restrykcje covidowe, gdzie takie zorganizowanie takiego wyjazdu to nie jest zbyt łatwa sprawa. No i fakt, że po prostu Lech wyjechał dwa dni wcześniej, uważa pan, że to jest kluczowe w tym aspekcie i że ułatwi to sporo zadanie Lechowi?
Na pewno z punktu sportowego, jako takiej regeneracji i bezpośredniego przygotowania do meczu, tak. No bo będąc już w poniedziałek na miejscu, to mieli wczoraj cały dzień na to, żeby się zaaklimatyzować, żeby troszeczkę odpocząć, nie podróżować, bo wiadomo, że gdy w normalnych warunkach, no, leci się jakby dzień wcześniej. Natomiast ten jeden dzień jest w moim odczuciu bardzo istotny i wczorajszy dzień na pewno był pod dyktando też jakiegoś treningu przygotowawczego do dzisiejszego spotkania. Natomiast o więcej czasu na wypoczynek, czyli ta regeneracja, wydaje mi się, że ona jest istotna i ona odbywała się, że tak powiem, w jak najlepszych warunkach. Dlatego no tutaj nie szukałbym jakichś usprawiedliwień, jeżeli by cokolwiek poszło nie tak, że Lech nie odpowiednio się przygotował. Więc to na pewno jest na plus. Natomiast no zobaczymy, jak będzie. Ja liczę bardzo, bardzo mocno na awans. Liczę w ten zespół, bo to jest zespół, który pokazał, zwłaszcza w tych pierwszych meczach ligowych, że ma niezły potencjał, zwłaszcza ofensywny. To, co mnie cieszy też, to, że po raz pierwszy z Wartą zagrali na zero z tyłu, bo to jest istotne. Wiemy, że taką piętą achillesową była ta gra w defensywie, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry, bo przypomnijmy, że wszystkie 7 bramek straconych do tej pory w lidze, w tym sezonie, no to są wszystkie stałe fragmenty gry, 4 rzuty karne, 3 rzuty karne i 4 rzuty rożne. Z Wartą udało się zagrać jakby na zero z tyłu i to też jest taki bodziec, który może być no, takim ważnym czynnikiem w dzisiejszym meczu.
No właśnie, co uważa pan za to, co przemawia za Lechem Poznań w dzisiejszym spotkaniu? Czy podziela pan tutaj moje zdanie, że przede wszystkim, jeżeli Lech zachowa szczelną defensywę i nie dopuści do stracenia bramki, no to po prostu ma taki potencjał w ofensywie, że są w stanie spokojnie strzelić jedną, dwie bramki?
Tak, potwierdzę to. No Lech pokazuje, no w każdym meczu strzela te bramki. No akurat mecz z Wartą jakby pokazał, że strzelili tylko tą jedną, jedyną, to jeszcze z rzutu karnego. Natomiast no w każdym meczu Lech znajduje drogę do bramki i pokazuje, że jest w tym aspekcie bardzo mocny. Zresztą no, zawodnicy, którzy jakby na co dzień wychodzą po całym składzie, mam tu na myśli Tibę, Ramireza, Modera, no to jest ten trójkąt taki, nazwijmy go może nie bermudzkim, ale trójkąt, który nadaje ton i tym akcjom ofensywnym. Skrzydłowi, czyli Kamiński, czyli Puchacz, Czerwiński, grający bardzo ofensywnie, boczni obrońcy, no to pokazuje, że Lech w tych akcjach ofensywnych on jest naprawdę bardzo, bardzo mocny i tutaj jestem o to spokojny. W defensywie troszeczkę problemów mamy, natomiast tak powiedziałem, no cały fragment gry to jest taka bolączka, która no daje troszkę do myślenia. Natomiast mam nadzieję, że w każdym kolejnym treningiem, kiedy zawodnicy przygotowują się do kolejnego meczu, no to ten aspekt jest jakby bardzo mocno brany pod uwagę i mam nadzieję, że dzisiaj potwierdzą, że ta defensywa mimo wszystko potrafi być taka szczelna, potrafi być monolitem i uszczegniemy się błędów. Dlatego no, z takimi nadziejami tutaj przystępujemy do tego spotkania.
A czy z pana perspektywy, jako byłego piłkarza, wolałby pan grać ładnie dla oka, ale nie zdobywać trofeów, czy mieć gorszy styl, ale jednak puchary w gablocie? Bo na dzień dzisiejszy to chyba największy problem Lecha Poznań.
Powiem tak, jak Lech grał brzydko, a wygrywał, no to też kibice na trybunach pokazywali jakby swoje niezadowolenie. Kiedy Lech grał ładnie, nie wygrywał, chwalili go za grę, natomiast faktycznie mówili, że tutaj jest jakby celem jest zdobywanie punktów. Więc idealnym rozwiązaniem jest, kiedy Lech będzie grał ładnie dla oka i jeszcze do tego skutecznie i wygrał swoje mecze. Natomiast ja uważam, że w moim oczywiście odczuciu, że jakby styl, jaki Lech prezentuje, dla mnie jest najistotniejszy, natomiast te wyniki przyjdą, no bo jeżeli będziemy jakby konsekwentni, trener Żuraw będzie konsekwentny w swojej filozofii grania i przy takim potencjale zawodników, których ma dzisiaj do dyspozycji, to jestem, że tak powiem, przekonany, że za bardzo dobrą grą pójdą też wyniki i Lech będzie liczył się w tym sezonie o najwyższe trofea, a te trofea, no ma trofea, no to przede wszystkim Mistrzostwo Polski, no bo Lech jest skazany na to, żeby w każdym sezonie grać o mistrzostwo.
Tym miłym akcentem trzymamy kciuki za Lecha Poznań w dzisiejszym spotkaniu. Naszym i Państwa gościem był Marcin Drajer. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
A o godzinie 18:00 dziś na antenie Weszło FM mecz Apollon Limassol Lech Poznań skomentuje Kamil Kania.
A my wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej.
Słuchasz Weszło FM. Reklama.
eWinner to legalny polski bukmacher. Oficjalny sponsor PGE Ekstraligi i eWinner pierwszej ligi żużlowej. Partner Marcina Gortata. Stawiamy na sport. Więcej informacji na stronie www.ewinner.pl.
Z rozrzewnieniem wspominasz mundial we Francji? Na każdy wieczór Ligi Mistrzów czekałeś z wypiekami na twarzy? Pamiętasz słynny stadion w Pradze z Euro 2004?
Przypomnij to sobie w audycji Kiedyś to było. Zapraszam w każdy czwartek do Weszło FM. Kamil Kania.
Jak to jest? Będzie to... Nowy kopas! Z 3 metrów zniszczył oświetlenie na stadionie w Płocku. Tak uderzył.
Teraz już ta Legia na pewno nie zapłaci za niego.
Jakie to było podłe. 3 metrów gość uderzył nad poprzeczką. Ja cię kręcę.
Jak to się stało? Z 3... Jak? Nie!
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Legioniści zakończyli swoją walkę o Ligę Mistrzów, jednak wciąż pozostają w boju o Ligę Europy. Zatrzymać wojskowych będzie się starała kosowska drita.
I myślę, że no nie jest w stanie zatrzymać warszawskie Legii mimo swoich dużych problemów, jakie w ostatnim czasie ma warszawski zespół. Wiemy doskonale, że nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Pożegnał się z klubem Aleksandar Wukowicz. W jego miejsce przyszedł Czesław Michniewicz. No, uważam, że powinien dostać szansę na wyjście z kryzysu trener Wukowicz, bo na dobrą sprawę po zdobyciu Mistrzostwa Polski w dobrym stylu, bo Legia zapewniła sobie 3 kolejki przed końcem mistrzostwo. To dopiero pierwszy kryzys. Wiemy, że dostał sporo nowych zawodników, no ale tak jest właśnie gorący stołek trenera w Legii, więc Czesław Michiewicz wchodzi na to jego miejsce i zobaczymy, jak sobie poradzi, a my chyba połączymy się z Bogusławem Leśnodorskim, naszym kolejnym gościem, który, jak wiemy, też był w takiej sytuacji, że raz zwalniał, raz zatrudniał trenerów, więc zobaczymy, co nam ciekawego może powiedzieć.
A myślisz, że trener Czesław Michniewicz będzie w stanie połączyć na razie te dwie funkcje?
Wydaje mi się, że w perspektywie dłuższego czasu jest to niemożliwe, ale na tą krótką metę jest to możliwe. My zaraz się o to spytamy może byłego prezesa Legii Warszawa. Witamy.
Bogusław Leśnodorski, witamy pana bardzo serdecznie.
Witam, miło mi.
Jak... Nam również.
Powiedz, zaskoczony zostałeś tą zmianą, jaka pojawiła się na stanowisku trenera?
No pewnie w sumie nie, no czasem może. Uważam, że no, powinien spróbować do końca tę eliminację dograć, bo jednak jestem przekonany, że Legia awansuje, więc może 2 tygodnie później pewnie mogłoby się to zdarzyć, ale tak pachniało, no, taką sytuacją.
A czy ty jako były prezes klubu, no, uważasz, że zasłuży po prostu trener Wukowicz na to, czym do tej pory przyczynił się dla klubu, żeby właśnie dostać tą szansę wyjścia z tego kryzysu?
Słuchajcie, z zewnątrz zawsze wszyscy dziennikarze, komentatorzy i inni moim zdaniem mają za mało wiedzy takiej insajderskiej, żeby takie stanowisko jednoznacznie zająć, więc nie chciałbym na nie odpowiadać, ponieważ nie wiem, no. Po prostu mam za mało wiedzy, żeby nie wiem, co było w środku, żeby to oceniać. No.
A Czesław Michniewicz to jest na ten moment odpowiednia osoba? Ma według ciebie, czy to właśnie jest odpowiednia osoba, tak? Czy uda mu się dokonać tego w tak krótkim czasie, bo wiemy, że...
Czy w tym momencie to idealny trener dla Legii Warszawa?
No tak się wydaje. No ciężko byłoby wymyślić lepszego na pewno w Polsce. Na pewno ma wszelkiego rodzaju kompetencje merytoryczne do tego, żeby tą funkcję sprawować, no a reszta się okaże. No Legia ma na pewno swoją bardzo dużą specyfikę i to nie jest tak, że każdy się dobrze odnajduje, no.
A czy tak jak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, czy to jest trudne pogodzenie dwóch funkcji jednocześnie, czyli bycie selekcjonerem kadry U21 i takiego klubu jak Legia Warszawa?
Nie, no to jest super trudne, szczególnie w sezonie, nawet graniczące z tym, że jest niemożliwe, ponieważ ten okres na kadry to jest właściwie jedyny moment w sezonie, kiedy można potrenować wszystkie poważne drużyny na świecie grające 3 dni i nie trenują w sezonie. I szczególnie na jesieni. No, polskie kluby nie grają w pucharach, więc jakby tej przerwy jest więcej. Ale każdy klub, który gra w pucharach, strefy 3 dni i jedyny moment na spokojne, powiedzmy, ogarnięcie jej zaległości lub zrobienie jakiegoś postępu czy progresu w treningu, czy w taktyce, no cokolwiek, to jest przewag na kadrę, no więc to jest na pewno bardzo trudne.
I czy to właśnie z dłuższej perspektywy może się odbić czkawką w warszawskiej Legii? No bo no, tak jak powiedziałeś, no tutaj to jest...
No, to są doświadczeni zawodnicy, chyba dwie przerwy mamy jeszcze w tym roku, tak? Więc wydaje mi się, że trener jakoś to ogarnie, no coś wymyśli na ten czas, na pewno nie zostawi drużyny samej, no i na pewno będą widzieli, co mają robić.
Ale ja jeszcze...
Więc podejrzewam, że będzie prowadził te treningi zgodnie z wytycznymi. Ale na dłuższy okres czasu jest to niemożliwe i na pewno destrukcyjne, ale dwie przerwy nie demonizowałbym.
Ja jeszcze, panie Bogusławie, chciałabym wejść w ten środek drużyny, bo Legia od jakiegoś czasu bardzo słabo wchodzi w sezon. I co według pana może być tego powodem?
No ja mogę powiedzieć, co kiedyś było powodem, bo jakby koncentracja jednak w tym lipcu i sierpniu na awansie do europejskich pucharów, to powoduje, że jednak ciężko jest po bardzo ważnych meczach o dużą stawkę pojechać później, 2-3 dni później, nie wiem, do gdziekolwiek, do Termaliki chociażby, czy gdziekolwiek, i otrzymać bardzo wysoką koncentrację, więc pewnie to był głównie wynik koncentracji i jakby skupienia się na celach, czyli awansie, ale w ostatnich latach nie wiem, nie umiem powiedzieć, dlaczego tak było. Mogę powiedzieć, co się działo do 2017 roku.
A teraz zadam ci pytanie z perspektywy ty jako kibica. Czego byś teraz oczekiwał od zespołu warszawskiej Legii?
No i to myślę, że przyjadą się po tej blicie spokojnie, no bez żartów, ja nawet nie wiedziałem, że jest taki zespół. Wydaje mi się, że to jest zespół słabszy niż Amonia, którą też powinniśmy wygrać. No i później awansu z Karabachem, a te dwa mecze ligowe, no to już trzeba dograć po prostu do tej przerwy i jak wyjdzie, tak wyjdzie.
Czyli po prostu oczekujesz tego, że zrobi Legia to co powinna zrobić właśnie z Omonią i po prostu...
No i widzę, że 3-4 punkty zdobędzie w tych dwóch meczach, no wiadomo.
3-4 punkty to jak na zespół warszawskiej Legii to raczej nie jest zbyt dobry wynik.
No na dwa mecze, no to wiesz, jedna wygrana, jedna przegrana, no może się zdarzyć. No nie do meczu z Karabachem bym się nie koncentrował na tej lidze jednak specjalnie, no bo to jest dosyć istotne, żeby jednak po tych kilku latach zagrać na jesieni w tych pucharach.
A później nie mogą mieć legioniści w pewien sposób problem, dlatego że mamy w tym roku tylko 30 kolejek, a nie ma tych dodatkowych 7, więc jak będą tracili punkty, to właśnie później może być ciężko ze zdobyciem tego mistrzostwa, czy po prostu Legia ma taki...
Jak awansujemy, to będzie, mi się wydaje, najciekawszy okres ostatnich kilku lat, ponieważ to doświadczenie gry w pucharach, gdzie jednak się te podróże i stawki meczów są zupełnie inne drużyny, z którymi się gra. W większości się ich po prostu też się jakby nie zna, więc jest specjalne przygotowanie pod każdy taki mecz. No powoduje, że w Legii chyba poza Konradem Paśniewskim, Markiem Saganowskim trochę, to nikt tego nie przeżył jeszcze, a to jest bardzo istotne, to doświadczenie, które ma klub, jest bardzo, bardzo istotne, żeby umieć to połączyć organizacyjnie, piłkarsko, no pod każdym względem. Więc to będzie, jak awansujemy, bardzo ciekawy okres na pewno tych 6 meczów. W europejskich pucharach połączonych z ligą na pewno to będzie duży sprawdzian.
Duży sprawdzian to racja. Powiedz mi właśnie teraz, patrząc na to, jakich dokonała Legia Warszawa transferów, czyli ma dosyć szeroką kadrę i znacząco nie osłabiła się praktycznie w tym okienku, a wzmocniła. Czy to może być właśnie taki mały plus?
Tutaj mam troszkę inne zmiany, zdanie. No nie uważam, że się w krótkim okresie wzmocniła. No. Marta Kapusta chociażby kilka lat nie grał w piłkę regularnie, w związku z tym trudno oczekiwać od niego, żeby wszedł do drużyny i z dnia na dzień grał. No, Wszołek miał tego wirusa wypata, on jednak sprawia wrażenie takiego pewnego punktu w drużynie. No wiesz, mamy trzech napastników za darmo, no, na świecie raczej nikt nie puszcza za darmo piłkarzy, którzy strzelają bramki, więc nie uważałbym, że za wcześnie ferować takie wyroki, że Legia się kadrowo wzmocniła zdecydowanie.
No ale patrząc, ja patrzę bardziej z perspektywy tego, jak wygląda...
Bo też chwilę nie grał i ma 40 lat.
No na razie nie pomaga zespołowi.
Nie przeszkadza.
No nie przeszkadza. Nie przeszkadza też specjalnie. Nie uważam, żeby zawalał bramki, ale chodzi mi o to, że patrząc na polską ekstraklasę, to są jednak spore nazwiska. No ja po Bartoszu Kapustę sobie sporo...
Kogo masz na myśli? No, ale on nie grał w piłkę wszystkich.
No nie grał, ale wiesz, ja patrzę z perspektywy na przykład miesiąca czy dwóch, no przy Czesławie Michniewiczu uważam, że to może spowodować to, że wróci na przykład na dobre tory. Wiadomo, że nie grał.
A nie, no to ja w to wierzę, no ale bym raczej uważał, że to stawiałbym na wiosnę.
No a taki Joel Valencia, który też, no można powiedzieć, że praktycznie nie grał rok w piłkę, ale rok tą Ekstraklasę pozamiatał.
No ale ciężko oczekiwać też, że on wróci i zagra 10 meczów z rzędu na równym wysokim poziomie. Raczej bym oczekiwał, że zagra będą mecze, które zagra bardzo dobrze i takie, które zagra słabiej.
Czyli tak podsumowując...
No, ciekawe, grałeś w piłkę.
No ja wiem, ale...
Nic się samo nie dzieje. No i wymiana kilku piłkarzy to też jest oczywiście miło, jak się ma dobrych i nowych, ale to nie jest takie proste nagle wprowadzić 4 czy 5 nowych piłkarzy do drużyny i oczekiwać, żeby ta drużyna grała na takim samym albo wyższym poziomie niż grała. Więc ja akurat... szacunkiem dla Czesia Michniewicza nie... Uważam, że to nie jest takie proste zadanie, żeby to się tak szybko wszystko zdarzyło. W dłuższej perspektywie się z tobą zgadzam.
Ja też wiem, o co ci chodzi, też podzielam to zdanie, tylko chodzi o to po prostu, żeby też ludziom przedstawić pewne właśnie stanowiska, no bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, czyli tak uważasz, że po prostu, że...
Ale to wystarczyło, a propos wzmocnień, to wystarczyło zobaczyć mecz z Górnikiem. To nie jest tak, że Górnik zagrał w Szczebracynie. Stanęli się ci stoperzy sobie na środku boiska Górnika i się śmiali z tego Podkarda, no bo widzieli, że on nic po prostu nie zrobi, jeśli nie będzie dostawał iluś tam rzutek w pole karne i ktoś mu na głowę spadnie, więc oni nawet chyba mu pozwalali piłkę tam, powiedzmy, dostawać czy przyjmować i zadania.
No ma z tym problemy, no.
No tak, no ale no to w sensie było wiadomo, no to, że Mladenowicz nie jest obrońcą, a bardziej, powiedzmy, zdecydowanie bardziej ofensywnym zawodnikiem, no bo cała liga wiedziała 5 lat, no przecież ten chłopak młody z Górnika sobie biegł przed niego i stanął sobie na 5 metrze i dołożył nogę.
No niestety nie wyglądało to zbyt dobrze, czyli twoim zdaniem Legia bez problemu jutro przejdzie Dritę, a z Karabachem no powalczy o zwycięstwo.
Uważam, że powalczy, a i skutecznie raczej uważam. Ten Karabach to już nie jest ten Karabach, który nagle do Kuby Różniczaka. Wydaje mi się, że ta drużyna jest słabsza niż była 2-3 lata temu.
Zgadzam się.
Takie też gadałem z kilkoma osobami, które się znają lepiej i też twierdzą, że jest zdecydowanie słabsza.
Tak jak pan powiedział, miejmy nadzieję, że Legia przyjedzie się po Dricie i awansuje do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Naszym gościem
był... A to byłbym pewny raczej.
Jesteśmy tego pewni w takim razie. Były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Krótka przerwa i za chwilę wracamy.
Dokładnie.
Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kozuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja.
Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie.
Piłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze!
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na antenie, a zaraz będziemy się łączyć z Michałem Zichlarzem, dziennikarzem sportu oraz Interia.pl, dziennikarzem sportu w Interia.pl. Porozmawiamy sobie z nim o Piaście Gliwice, czyli o kolejnym zespole, który jutro wystąpi w eliminacjach do europejskich pucharów i moim zdaniem FC Kopenhaga to jest najtrudniejszy z tych rywali. Ale
Piast może mieć utrudnione zadanie, bo gra jako jedyny z polskich drużyn na wyjeździe.
Jeszcze dzisiaj
Lech, tak.
Więc mają ten minus taki na wstępie, ale zobaczymy właśnie, co na ten temat powie nasz gość. Witamy serdecznie, Michał.
Dzień dobry.
Czy twoim zdaniem właśnie to przed Piastem Gliwice jest najtrudniejsze zadanie?
No wiadomo, FC Kopenhaga bardzo wymagający, bardzo trudny rywal. Najlepszy zespół w Danii, który gdzieś tam od lat bardzo dobrze radzi też sobie w europejskich pucharach. To było widać choćby w ostatnim sezonie, gdzie przecież po zażartej walce odpadli dopiero z Manchesterem United. Także no ciężki, bardzo ciężki mecz, ale gdzieś tam są jakieś nadzieje, mimo że Piast słabo prezentuje się w Ekstraklasie, to jednak w tej edycji pucharowych rozgrywek, te wcześniejsze występy Gliwiczan w poprzednich latach, jeszcze za trenera Brosza, czy później za trenera Latala, nie były udane, nie udało się wygrywać, no ale teraz już dwa zwycięstwa, już też kilka ważnych punktów do rankingu UEFA, gdzie ta nasza liga bardzo potrzebuje tych punktów, także no jakieś nadzieje przed tym spotkaniem w Kopenhadze na pewno są.
Po dobrym meczu w europejskich pucharach Piast Gliwice po raz kolejny zawodzi w lidze. Przegrali u siebie ostatnio z Jagiellonią Białystok. Czy uważasz, że myślami byli już przy tym meczu z Kopenhagą i poniekąd trochę odpuścili?
Ja dosłownie przed paroma minutami przygotowałem dla siebie, dla katowickiego sportu rozmowę z Dariuszem Dudkiem, byłem drugim trenerem Piasta Gliwice, który tam spędził parę lat współpracując razem z Marcinem Broszem i on akurat też powiedział, że gra na dwóch frontach i w lidze i w europejskich pucharach, to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest myśl o tym, o za parę dni czeka nas podróż, czeka nas ważny mecz w europejskich pucharach. Także na pewno gdzieś tam w głowie piłkarzom to siedzi. No też trzeba powiedzieć jedno, że na pewno nie jest łatwo w tej chwili w Gliwicach, bo przecież na ławce trenerskiej nie ma trenera Waldemara Fornalika, który jest na przymusowej kwarantannie spowodowanej koronawirusem. Wszystkim zawiaduje jego brat Tomasz Fornalik. Ale tutaj przede wszystkim, no wiadomo, no sporo zmian w składzie, sporo nowych zawodników, także wszystko trzeba zgrać i gdzieś tam też Darek Dudek podkreślał, że no to jest też kwestia czasu, kiedy Piast w tej lidze odpali i tych punktów będzie więcej. No ale teraz to jest nieistotne, teraz to jest nieważne, w którym miejscu jest Piast, ile ma punktów na koncie, że nie potrafi zdobyć bramki. Teraz liczy się tylko mecz czwartkowy w Kopenhadze. No i to, żeby spróbować powalczyć, sprawić niespodziankę i awansować do kolejnej rundy, bo to jest w tej chwili najistotniejsze.
Michał, wspomniałeś o Waldemarze Fornaliku, który zmaga się z koronawirusem. No i jak twoim zdaniem jest to duży problem dla tego zespołu, że Waldemara Fornalika nie ma na ławce?
Oj, bardzo, bardzo duży, bo to wiadomo, no mówimy Piast Gliwice, a wielu gdzieś tam kibiców myśli Waldemar Fornalik. To osoba tego szkoleniowca sprawiła, że Piast w zeszłym roku świętował swoje pierwsze historyczne Mistrzostwo Polski. To on też wszystko po odejściu w zeszłym roku Joela Valencia tak znowu wszystko poukładał, że ponownie było podium, trzecie miejsce. Także no jest to gdzieś tam charyzmatyczny szkoleniowiec, który wszystko, mimo gdzieś tam wielu przeciwności, tak było też przecież wcześniej w Ruchu Chorzów, gdzie akurat się nie przelewało, nie było dużo pieniędzy, a też były miejsca na pudle w Ekstraklasie, też była gra w europejskich pucharach, on jest to w stanie poukładać i na pewno jest to bardzo duże osłabienie, to, że akurat nie będzie go w Kopenhadze na ławce trenerskiej, no ale trudno, no. Nie ma go, jest jego brat, są inni i zespół musi sobie poradzić bez niego. No, jestem pewny, znając Gliwiczan, znając piłkarzy, że na pewno tanio skóry nie sprzedadzą i tak jak to było w Mińsku, czy tak jak to było w tym czwartkowym meczu z austriackim Hartbergiem, na pewno będą walczyć i gdzieś tam będziemy świadkami ciekawego widowiska.
Patrząc na zespoł FC Kopenhagi i Piasta Gliwice, mamy pewną analogię. Chodzi mi tutaj o wyniki nie w europejskich pucharach, ale o wyniki w lidze, bo Piast Gliwice, tak jak już wspomniałeś, ma 3 porażki, 1 remis, 0 strzelonych bramek, 4 stracone, a Kopenhaga w 2 spotkaniach 2 razy przegrała. Z dobrej strony pokazał się jedynie Kamil Wilczek, który zdobył 3 bramki, czyli wszystkie bramki, jakie zdobyła Kopenhaga, no też przegrali w ważnym dla kibiców przede wszystkim meczu, bo to były derby z Brøndby. Czy tutaj dopatrujesz się właśnie takich podobieństw i może to jest jakaś szansa właśnie dla Piasta Gliwice, że ta forma Kopenhagi nie jest do końca jeszcze tą formą, jaką by sobie życzyli?
Na pewno powiedzmy, że dla takiego klubu w tej chwili, w obecnej sytuacji jak FC Kopenhaga, to odpadnięcie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, no to by była na pewno katastrofa finansowa. No powiedzmy, w przypadku Piasta, oni przeszli Dynamo Mińsk, przeszli TSV Hartberg. Raz, że tak jak tutaj powiedzieliśmy, zdobyli ważne punkty do rankingu UEFA, jeśli chodzi o polską ligę. to jeszcze też zarobili jakieś konkretne pieniądze, bo 2 miliony złotych to jest sporo pieniędzy, więc na pewno gdzieś tam w Kopenhadze też kalkulują, że no, żeby zarabiać pieniądze, to trzeba grać w europejskich pucharach, trzeba walczyć dalej i na pewno mocno się sprężą, na to, no, tak jak mówisz, no i jedni i drudzy w lidze dobrze nie grają, no, ale europejskie puchary to jest zupełnie inna para kaloszy. Duńczycy mają tutaj dużo większe doświadczenie, na papierze mają dużo lepszych piłkarzy, ale tak jak mówią zawodnicy z Gliwic, Christopher, Wida, Patryk, Lipski czy inni, to jest tylko jedno spotkanie. To jest spotkanie bez udziału publiczności. No, sam byłem na tym meczu w czwartek z TSV Hartberg na stadionie przy ulicy Okrzei. No, wygląda to dramatycznie, prawda? Jak nie ma kibiców, jak nie ma tego wsparcia z trybu, no to w takim meczu to tutaj właśnie upatrywałbym też szansy Piasta na to, że z tak trudnym i z tak silnym rywalem jak FC Kopenhaga uda się powalczyć i uda się uzyskać korzystny wynik.
A myślisz, że Piotr Parzyszek jest już swoimi myślami w nowym klubie? Bo dochodzą informacje, że już w przyszłym tygodniu zostanie piłkarzem włoskiego Frosinone.
Tak, wszystko jest już z tego, co słyszy się z klubu, z gliwickiego klubu, to wszystko jest już przyklepane. Piast na tej transakcji ma zarobić 500 000 euro. Także dla Piotra Parzyszka w ostatnim czasie, w tych dwóch ostatnich sezonach najlepszego, czy powiedzmy czołowego snajpera zespołu, to będzie pożegnalny występ i na pewno Parzyszek zrobi wszystko, żeby pokazać się jak z najlepszej strony, żeby jeszcze na koniec no, pomóc Piastowi. No, na pewno byłoby to bardzo fajne pożegnanie, no, tym bardziej, że też tutaj trzeba powiedzieć, że no niestety jutro Gliwiczanie zagrają w Kopenhadze bez pozyskanego latem Jakuba Świerczoka, także gdzieś tutaj ciężar tej gry w ofensywie będzie spoczywał na Parzyszku, który przenosi się do Włoch i oby udało mu się pożegnać z Piastem jak najlepiej. Najlepiej jedną albo dwoma bramkami.
No i znając się, na pewno zostanie zmieniony w okolicach 60 minuty, żeby móc się pożegnać z kibicami, jednak tych kibiców na stadionie nie będzie, to tak pół żartem, pół seria. Czy ty spodziewasz się, że właśnie skoro jest transfer wychodzący, to że będzie też wchodzący, czyli że ktoś przyjdzie w miejsce Parzyszka i Piast wykorzysta te 500 000 euro?
No właśnie tutaj tak jak rozmawiamy, tak jak wspominamy, z jednej strony 2 miliony już zarobione za przejście gdzieś tam kolejnych rund w Lidze Europy, z drugiej strony kolejne pieniądze za Piotra Parzyszka, za jego transfer do włoskiego Frosinone. Także no trudno powiedzieć, no z jednej strony jest Jakub Świerczok, ale jest kontuzjowany. Wróci za kilka tygodni, jest Michał Żyro, którego trafienie w końcówce, efektowne trafienie głową z Hartbergiem dało wygraną 3-2 i awans. Ale kto wie, no patrząc na to, co dzieje się też w lidze, to być może klub z Gliwic będzie właśnie pokusi się o kolejne wzmocnienia. Tutaj też jeszcze raz powołam się na rozmowę z trenerem Dudkiem, który też wspomniał, że no w Gliwicach są ludzie na odpowiednich stanowiskach, bo z jednej strony i trener Fornalik, a z drugiej strony dyrektor Wilk, także no kto wie, czego będziemy jeszcze świadkiem do 5 października, czyli do tego dnia, kiedy okienko transferowe, te letnie okienko transferowe jest otwarte, także no być może jeszcze będzie coś nowego.
Liczymy na awans Piasta, a naszym rozmówcą był Michał Zichlarz, dziennikarz sportu interia.pl. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
A my co? Klasycznie przerwa muzyczna i wracamy z ostatnim...
Za chwilę będziemy rozmawiać o kobietach.
To ty przejmiesz pałeczkę.
Słuchaj nas na weszło.fm.
W eliminacjach Mistrzostw Europy Kobiet 2021 nasza drużyna przegrała pierwsze spotkanie i Polki po tej przegranej spadły na trzecie miejsce w grupie. Nasze rywalki Czeszki zajmują drugą pozycję. One i prowadzące Hiszpanki mają po 10 punktów. A witamy już naszą rozmówczynię, Asię Tokarską, bo reprezentantkę Polski i komentatorkę. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witam.
Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że był to najgorszy mecz od lat, że dziewczyny skomplikowały sobie sytuację w kontekście awansu do Euro?
Tak, trzeba ocenić. Od kilku lat nie miałyśmy tak słabego meczu z przeciwnikiem, powiedzmy, na plus minus naszym poziomie, bo właściwie nic nam nie wychodziło, więc tak. Trzeba ocenić, że fatalny występ, biorąc pod uwagę też związek gatunkowy tego spotkania. Ja w ogóle myślałam, że się zapytasz mnie, czy mam kaca bez picia alkoholu wczoraj. Mam gigantycznego kaca po tym meczu, bo ja mam wielki niedosyt związany przede wszystkim z tym, że dziewczyny nie pokazały tego, na co je stać, co umieją i już w sumie tak na spokojnie, jak już minęło te kilkanaście godzin od meczu, można ocenić, że ta psychika to było coś, co spowodowało, że te nogi się plątały, bo jeżeli nasza zawodniczka w siódmej sekundzie meczu podaje pod nogi napastniczki czeskiej, to nie można tego kłaść na kwestie motoryczne, na kwestie ustawienia i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu coś, co gdzieś tam siedzi w głowie i to przygotowanie mentalne, o którym my tak często mówimy, to u nas niestety najbardziej zawiodło przy okazji tego meczu.
No właśnie o to chciałem cię spytać i ten wątek podciągnąć, bo wiele osób twierdzi, że to jednak gra się głową dosłownie i w przenosi, bo to jednak jeżeli, tak jak powiedziałaś, zawodniczki w siódmej sekundzie już podają do przeciwniczek, to nie jest coś nie tak. I Czemu akurat w takim momencie, czy nie było właśnie zadaniem trenera, żeby popracować nad tym aspektem, co według ciebie było takim kluczowym momentem, że tak po prostu to wyglądało?
Ja mam takie wrażenie, że dziewczyny są zbyt słabo eksplorowane medialnie. To jest takie moje zdanie. One rzadko gdzieś są na zewnątrz, rzadko chodzą po mediach, a jeżeli już gdzieś idą, to jest na zasadzie przedstaw się i powiedz, skąd przyjechałaś. To nie jest takie gdzieś tam analizowanie kwestii piłkarskich, to nie jest analizowanie meczów, to są takie powiedzmy wizyty, powiedzmy w jakiejś śniadaniówce czy w innych tego typu historiach. Oczywiście w ostatnim czasie gdzieś tam się to minimalnie zmieniło, już tam się coś zaczyna poprawiać, natomiast to przygotowanie mentalne jest niezwykle istotne u dziewczyn, zwłaszcza w momencie, kiedy one nie są przyzwyczajone do tego, że ta telewizja jest. Okej, od niedawna są mecze ligowe co sobotę pokazywane na antenie TVP Sport, ale mimo wszystko dla nich to jest cały czas coś takiego, co nie jest codziennością, że one nie mają takiej otoczki medialnej na co dzień. One zderzyły się właściwie w większości wczoraj z takim meczem, gdzie mają szansę gdzieś już sobie w jakiś sposób zabezpieczyć duże szanse na awans. Ale jak to się mówi, baby emocjonalnie to są słabe i tak sobie trzeba jasno powiedzieć. Mnie, powiem szczerze, przeszkadzało przed tym meczem takie, według mnie oczywiście, przesadne windowanie umiejętności, możliwości Czeszek, bo jak tak słuchałam wielu wypowiedzi, to ja tak się zastanawiałam, czy my gramy z Czeszkami, czy my gramy z Anglią, czy z Niemcami, bo tak można było ocenić te wypowiedzi gdzieś tam z okolic naszego zespołu, że zbyt mocno te Czeszki były w jakiś sposób tam pozycjonowane, a ja uważam, że my gdzieś tam w takich kwestiach właśnie powinniśmy się skupiać na sobie, na swoich możliwościach. Ja tak w ogóle sobie wczoraj taką teorię wyknułam, że my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, zestawiając to z piłkarzami z czasów kadry Waldemara Tornalika, gdzie ci piłkarze byli już gdzieś tam w takich, powiedzmy, solidnych klubach, bo nawet mocny, bo pamiętamy wtedy Lewandowski już przecież był
Trio z Dortmundzie.
Dokładnie, ta trójka i gdzieś tam, czy Glik, czy gdzieś tam początki Krychowiaka, to były takie czasy, gdzie zespół narodowy męski tych sukcesów nie odnosił. I my dzisiaj, jak sobie spojrzymy na skład naszego zespołu, to tutaj przecież są gwiazdy, są zawodniczki czołowych klubów w Europie, są zawodniczki występujące na co dzień w czołowych ligach w Europie, więc ja cały czas powtarzam, ja mam duże oczekiwania w stosunku do tego zespołu, z tym i w związku z tym mam wielki zawód związany z tym wczorajszym meczem.
Ale wczoraj nie zagrała kontuzjowana Ewa Pajor i czy brak tej zawodniczki właśnie jest tym samym dla kadry, czym brak Roberta Lewandowskiego w kadrze mężczyzn?
Tak, to gdzieś tam już wielokrotnie ten temat był analizowany. Oczywiście, że to tak można zostawić. Nawet można się jeszcze zagłębić i powiedzieć, że to jest jeszcze większa strata, ale to nie chodzi o to, że ja to się będę mądrzyć po fakcie, bo ja przed meczem mówiłam, że my wychodzimy w jedenastkę i tutaj z całym szacunkiem dla Ewy, ale te zastępczynie muszą przedać to, co mają. Nie grałyśmy z Hiszpankami, grałyśmy z Czeszkami, więc wiadomo, no, strata Ewy to jest gigantyczny problem w naszym przypadku, ale trzeba było się do tego przystosować, do tego trzeba było się przestawić. Ja przypomnę, że my nie dość, że nie strzeliliśmy gola w tych dwóch meczach, to jeszcze tych sytuacji stuprocentowych zbyt wielu nie mieliśmy i tutaj był klucz do tego, że te spotkania po prostu zakończyły się tym, że zdobyłyśmy tylko w tych dwóch meczach jeden punkt.
A czy znając potencjał dziewczyn, uważasz, że jest jeszcze szansa na awans do Mistrzostw Europy?
Ja wam powiem tak, jak ja w tej chwili powiem, że nie widzę szans i w ogóle już pozamiatane, to wtedy tak, myślę, że wtedy będzie jakiś cud. Trzeba sobie jasno powiedzieć, mówimy o zwycięstwie w Hiszpanii w kategoriach cudu, bo jak sobie tak przeanalizujemy nasze możliwości, nawet te optymalne, to podkreślę, i optymalne możliwości Hiszpanek, no to nawet 10 spotkań, no to powiedzmy, że jeden mecz jesteśmy w stanie wygrać, jeden, może dwa zremisować, a w pozostałych meczach, no to wiadomo, że wyciężą Hiszpanki. Tak plus minus oczywiście, żeby to gdzieś unaocznić, jaka to jest przewaga. Tym większym sukcesem uważam było to zdobycie jednego punktu w tym pierwszym spotkaniu w Lublinie. Natomiast ten grudniowy mecz z Hiszpanii, on niewątpliwie będzie czymś takim, gdzie trzeba sobie jasno powiedzieć, w kategoriach cudu trzeba tutaj podejść do zdobycia trzech punktów. Pamiętajmy, że Ewy cały czas nie będzie, Ewy Pajor, do dyspozycji na jesień, ponieważ jej kontuzja wyklucza ją do końca roku.
A poza właśnie tym elementem głowy, gdzie widzisz największe mankamenty Polek? I moje drugie pytanie, gdzie można dostrzegać pozytywów i czego możemy się łapać, że awansujemy? Gdzie szukać nadziei?
Gdzie szukać nadziei? No, Hiszpanki by musiały mieć jakiś taki fatalny dzień. Są takie spotkania, są takie dni. No wiecie, strzelą 3 razy w słupek, 5 razy w poprzeczkę. Zdarzają się takie sytuacje. Pamiętajmy, że Hiszpanki to jest zespół naprawdę na wysokim poziomie. Ja myślę, że to jest jeden z głównych kandydatów do zdobycia medalu na tych mistrzostwach Europy w Anglii. Natomiast jeżeli chodzi o minusy poza tymi kwestiami mentalnymi, to taki może szerszy problem, jaki ja dostrzegam, oczywiście nie tylko w kobiecej piłce, to przygotowanie, wyszkolenie techniczne. Mnie gdzieś to boli, że ta technika użytkowa jest na takim, no powiedziałabym, stosunkowo niskim poziomie, że takie podstawowe elementy, jakim jest przyjęcie kierunkowe, zwykłe przyjęcie piłki, zgaszenie jej, u nas niestety nie jest często na odpowiednim poziomie i później mamy problem, żeby tę piłkę, mówiąc potocznie, poklepać, bo tak, żeby poklepać piłkę, to tak, przede wszystkim wiadomo, musisz biegać, pokazywać się do niej, ale też mieć technikę na odpowiednim poziomie, żeby tę piłkę z pierwszej piłki podawać. I tutaj ten element techniczny jest dla mnie takim czymś, nad czym myślę, że trzeba się skupić przede wszystkim w treningu indywidualnym, bo ja to odnoszę wrażenie, obserwując piłkarzy czy piłkarki, że w tym elemencie właśnie takiego doskonalenia indywidualnego, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zauważcie, jak często jest tak zwane zamknięcie się gdzieś w siłowni, w treningu motorycznym. Tym się zamyka to określenie w Polsce treningu indywidualnego. Te kwestie doskonalenia techniki gdzieś są totalnie z boku, a jak sobie przeanalizujemy, na jakim poziomie wyszkolenia technicznego jest polska piłka, tak to nazwijmy, no to później jest taka sytuacja, że przyjeżdża z Hiszpanii trzeciej albo z piątej ligi z Hiszpanii i on się bawi, dając na dwa kontakty słabszą nogą. No
bo tak całkowicie się z tobą zgodzę, bo u nas pierwszym tematem na przedpowieździe, no mówię tutaj na przykład jakiegoś młodego Polaka, jest to, że on sobie nie poradzi fizycznie. Ja bym odwrócił właśnie tak piłeczkę, tak jak ty mówisz, i uważał bardziej, że nie, może sobie nie poradzić piłkarsko, bo ja uważam, że fizyczne, akurat też się tym zajmuję, więc muszę to promować, ale fizyczność jest ważnym, istotnym elementem, jednak nic ci nie zabierze grania w piłkę i tego, jak ty sobie radzisz z futbolówką, bo można mieć wszystko, czyli trzymać dietę, być atletą, ale jeżeli ktoś po prostu nie będzie potrafił grać w piłkę, nie będzie tej piłki potrafił przyjąć kierunkowo, celnie podać, poradzić sobie z presją, no to jednak na nic mu się zda ta fizyka.
No właśnie, bo u nas gdzieś to się wszystko właśnie zamknęło w tym przygotowaniu indywidualnym, motorycznym. To, co wspominasz właśnie o diecie, tak, nasiony goi, jagody, chia, czy tam na odwrót, jak się nazywa, to jest temat, tak, wiodący w takich gdzieś tam sytuacjach związanych z takim postrzeganiem właśnie tego, ja to trochę nazywam pseudoprofesjonalizmu. My tu zeszliśmy zupełnie na poboczny temat, ale gdzieś tam w takiej luźnej rozmowie oczywiście można o tym wspomnieć, bo właśnie pytałeś o te minusy, więc wracając do tej techniki, to mnie gdzieś tam trochę kłuło w oczy, że Czeszki, które nie są jakimiś gigantkami, jeżeli chodzi o to przygotowanie techniczne, były sobie w stanie spokojnie na ludzie tę piłkę powymieniać, a u nas niestety było zbyt też dużo zawodniczek z takimi deficytami technicznymi i one też gdzieś przy analizie indywidualnej tego spotkania muszą sobie na to spojrzeć, przeanalizować, że tutaj ta piłka gdzieś za mocno odskoczyła, co jest powodem, przeanalizować i mityczne wyciąganie wniosków, bo o tym wyciąganiu wniosków się tyle mówi, ale no, wyciągnijmy je w rzeczywistości, bo ja tu nie chcę jakoś biczować tego zespołu, bo zwłaszcza w takich sytuacjach często najlepsze są zawodniczki te, które nie wystąpiły i ja jestem daleka od tego, żeby tutaj szukać, że powinniśmy wejść w innym składzie, w innym zestawieniu w ogóle, nawet na zgrupowanie zacząć, kwestie taktyczne i tak dalej. Nie, no po prostu rzeczywiście tutaj trzeba te elementy negatywne wyeliminować na przyszłość i rzeczywiście skupić się na wyciągnięciu tych wniosków i żeby coś z tym rzeczywiście zrobić.
Mimo wszystko będziemy liczyć na zwycięstwa biało-czerwonych. Asia Tokarska, była reprezentantka Polski i komentatorka, była naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy. Daniel, nasza audycja dobiega końca.
I co, widzimy się w piątek o godzinie 14:00 bodajże w temacie dnia. I mam nadzieję, że, znaczy wiadomo, jaki będzie to temat dnia, bo będzie to podsumowanie.
I miejmy nadzieję, że będziemy w pozytywnych nastrojach.
No,
i będziemy mogli zapowiadać czwartą rundę eliminacji.
Ja obstawiam, że dwa zespoły będą zadowolone. Jeden będzie troszeczkę rozczarowany, ale jak to wszystko zweryfikuje boisko, cytując klasyka, bo nic innego. Dzisiaj możemy, tak jak mówiliśmy, analizowaliśmy, kto jak zagra, co potrzeba, ale na dobrą sprawę piłkarze wyjdą jutro i dzisiaj na boisko i wszystkie nasze dywagacje mogą spalić na panewce.
Mocno trzymamy kciuki. Daniel Ciechański.
Monika Wądołowska.
Dziękujemy bardzo. Ja za chwilę z państwem usłyszę się w Asie Serwis. Bądźcie z nami.
Słuchaj nas na weszło.fm.